Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną jest jak zawsze
Patryk Brzozowski. Dzień dobry moi drodzy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia. Witamy, czyli program, w którym co tydzień opowiadamy wam o nowościach i ciekawostkach ze świata motoryzacji, a także testujemy samochody.
Czasem pojawi się jakiś gość, ale nie dzisiaj.
No nie dzisiaj, dzisiaj jest rano, bardzo wcześnie
dzisiaj,
rano
tak,
nagrywamy.
Dzisiaj nagrywamy bardzo wcześnie rano,
wyjątkowo.
Nawet mamy kawę, zjedliśmy pyszne słodkości.
Tak jest. Tutaj redaktor Mikołaj nas zaopatrzył.
Dziękujemy
mu bardzo.
Zadbałem o nas, dokładnie.
Tak, a teraz siadamy i będziemy opowiadać. A będziemy opowiadać o czym, moi drodzy?
Będziemy opowiadać o tym, że królowa Elżbieta II lubiła samochody.
Tak.
I porozmawiamy o tym chwilę.
Śmierć Elżbiety II była dla nas niespodzianką, to znaczy bardzo dużym zaskoczeniem. Nikt się tego nie spodziewał, ale to chyba każdy może tak powiedzieć.
Tak, nasze kondolencje dla rodziny i dla narodu brytyjskiego.
Owszem.
A przechodząc dalej, KTM X-Bow GTXR.
Niektórzy kojarzą to jako KTM po prostu, ale tak. I X-Bow, nowa wersja X-Bow, która teraz ma...
Mercedes AMG E53 prawdopodobnie pozbędzie się 6 cylindrów.
No, to nic nowego. Prawdopodobnie będzie to silnik 4-cylindrowy.
Mamy spajszoty i taki troszeczkę materiału na temat nowego Maserati Gran Turismo. I uwaga, uwaga, ma mieć ponad 1200 koni.
Tak, przynajmniej w wersji elektrycznej, ale uwaga, uwaga, będą też spalinowe, a nawet hybrydowa.
Właśnie podobno ma nie być spalinowej.
Będzie, podobno.
Czy?
Niektórzy
mówią,
to
zaraz o tym porozmawiamy. I tymczasem, jeśli chodzi o ciekawe hybrydy, a Nissan X-Trail zadebiutował i normalnie byśmy pewnie o tym specjalnie nie wspominali, bo to taki zwykły samochód, a wiemy, że lubicie takie raczej błyskotliwe błyskotki, super szybkie.
Bing, bing.
Ale zaciekawiło nas w sumie rozwiązanie hybrydowe, które tam zostało zastosowane, więc sobie o nim chwilę porozmawiamy. A jeśli chodzi o testy, to Patryku, czym jeździłeś?
Ja jeździłem nowym Citroenem C5 Aircross, którym ty jeździłeś wielokrotnie, ale jeszcze nie tym poliftowym, ostatnim.
Dokładnie, także zupełnie nowe wrażenie.
No nie wiem, czy zupełnie nowe, ale moje, bo ja nigdy wcześniej nie jeździłem, to na pewno.
A ja w tym tygodniu jeździłem nowym Peugeotem 308 SW w wersji hybrid, czyli zostajemy w byłym koncernie PSA.
Tak.
A tymczasem zaczynamy wiadomości MST. Więc tak, śmierć królowej Elżbiety II nas zaskoczyła, bez wątpienia.
Spadła jak grom z jasnego nieba.
To było
natomiast
wczoraj,
można było...
bo tak jak wspomniałeś, chciałem tylko powiedzieć, że nagrywamy to tak. W piątek o godzinie 8 rano, 9 września.
Tak, a stało się to wczoraj gdzieś koło godziny, czy krótko po godzinie 14, z tego co pamiętam.
Ale oficjalny komunikat poszedł jakoś później, prawda?
No właśnie nie wiem, ale co do oficjalnych komunikatów, to było trochę tak, że najpierw pojawiła się informacja, że lekarze są zaniepokojeni, co bardzo rzadko się zdarzało w przeszłości. Żeby taki komunikat wydać, no to naprawdę musiało się stać coś poważnego, więc domyślam się, że i potem biorąc pod uwagę fakt, jak szybko rodzina królewska zjeżdżała się do tego zamku w Szkocji, myślę, że oni już wcześniej wiedzieli, że królowa Elżbieta za chwilę wyda ostatnie tchnienie, no i dlatego rodzina czym prędzej zjeżdżała się, żeby ją pożegnać, a oficjalne komunikaty mówiły, że po prostu są zaniepokojeni, no ale jako, że ma 96 lat, no to przecież
miała.
To może gorzej wyglądać, ale generalnie jest okej i czuje się dobrze. Myślę, że to było takie uspokojenie nastrojów przed tym, co nieuniknione.
Ale w motoryzacyjnym skrócie tygodnia wspominam o królowej Elżbiecie II, głównie dlatego, że kiedy służyła w brytyjskiej armii, to pracowała jako mechanik samochodowy.
Okej.
Okay. Także...
No wiesz, wiele można o niej powiedzieć, to na pewno. Ale tego chyba nie słyszałem.
Pracowała jako mechanik, bo była w organizacji, która się nazywa... No i teraz będziecie się ze mnie znów śmiali. Auxiliary Territorial Service. Była to organizacja, która zrzeszała kobiety, których umiejętności mogły przydać się w trakcie wojny.
Okej. Okay.
No.
Rozumiem. No i z tego co, oczywiście wiesz jak to jest. Zawsze jak ktoś umiera, właśnie ci to wcześniej powiedziałem, to zawsze przypisuje się mu pasję do motoryzacji w naszym kręgu oczywiście.
Ale Elżbieta nawet chyba w niektórych wywiadach mówiła, że ona lubi prowadzić samochody. Zresztą
często była fotografowana w samochodach. To oczywiście brytyjskich marek. Oczywiście, że inaczej.
Tak.
No i w ogóle
głównie w Land Roverach i Jaguarach.
Tak, w ogóle te sceny, jak rodzina się zjeżdżała do tego zamku w Szkocji, były pokaźne, no bo tam co chwilę wjeżdżał Range Rover, Defender, Range Rover, coś tam jeszcze i wszystko brytyjskie.
Bentley
i
pewnie jeszcze?
Nie pamiętam właśnie. Chyba Bentley ja nie widziałem. Ale
bo Bentley
widziałem,
był oficjalnym jej samochodem, wiesz?
Ale widziałem Defendera. Defender mnie ujął, jak zawsze zresztą. I nawet w ładnej konfiguracji był całkiem. Nie wiem, kto nim przyjechał, ale wiem, że
ciekawe, czy Karol
przyjechał chyba takim zielonym, nazwijmy to British Racing Green Range Roverem, ale chyba tym poprzednim jeszcze, nie nowym.
Królowa lubiła prowadzić, jest nawet kilka filmów o tym, jak prowadzi swojego Jaguara X-Type'a w wersji X, znaczy w wersji kombi. Jest bardzo wcześnie, wybaczcie.
Okej. Okay.
No.
Poza tym przeżyła tam jedne źródła, nie wiem, około 15 premierów na pewno. Namaściła jeszcze ostatnią panią premier. No i to na tym się skończyło. Natomiast co ciekawsze, chyba 7 czy 8 papieży przez ten czas i jeszcze jako premiera pamięta Winstona Churchilla. To jest niesamowite w ogóle. 70 lat panowania. No, jeszcze 2 lat brakowało,
żeby 96 lat i była tak. Zawsze w centrum wydarzeń politycznych.
Tak pamiętać że Churchilla i pamiętać jeszcze czasy dzisiejsze, to jest niesamowite. No, biorąc pod uwagę fakt, że my mamy tyle lat, ile mamy, no to dla nas to jest abstrakcja. Natomiast 2 lat jeszcze jej brakowało do tego, żeby została najdłużej panującym władcą na świecie. Jeszcze 2 lat jej brakowało.
Ale chyba do jest Ludwika najdłużej panującym brytyjskim władcą.
Tak, ale do Ludwika XVI jej brakowało jeszcze chyba 2 lat, co jest też zastanawiające. No, bardzo, bardzo niewiele jej brakowało.
KTM, X-Bow, GT, XR.
KTM, X-Bow, GTR, XE. Dobrze
powtórzyłem? Nazwa schodzi z języka, co tu dużo mówić. Jest
Lotna.
Lotna, tak. Tak, tak.
KTM, X-Bow, GTR, XE.
Ktoś tam w marketingu pomyślał ewidentnie.
No wiesz, im to nie jest potrzebna jakaś chwytliwa nazwa.
To prawda, i tak się sprzeda pewnie.
No właśnie. A kosztuje niemało, bo prawie 300 tysięcy euro.
282 tysiące 900 euro.
No to jest cena.
I KTM rocznie wyprodukuje 100 takich samochodów. Co więcej, chętnych nie brakuje.
A to wiadomo.
Bo mówimy tak naprawdę o samochodzie, który jest swego rodzaju, tak jak ty wspomniałeś przed nagraniem, bolidem na drogi publiczne. To znaczy, podejrzewam, że to jest samochód, który jednak fajniej otworzyć na torze, ale to jest auto, którym też możesz dojechać do toru, nie wsadzając go do przyczepki. A jeżeli nie wiecie, czym w ogóle jest KTM, X-Bow i szczególnie w wersji, uwaga, uwaga, jeszcze raz, GTR XR, to jest to nic innego jak super samochód bolid zbudowany głównie z włókna węglowego. Ma też monokok, wytrzymałą ramę rurową, tak jest napisane. I co ciekawe, w tej wersji, bo zwykle chyba miało silniki od Forda, nie?
Chyba tak, to był ten 2.3 to był?
Wydaje mi się, że oni tam, że Ford im sprzedawał ten sam silnik, który wsadzał do Focusa ST. Ale mogę się mylić. Teraz w każdym razie znalazła się tam 2,5-litrowa jednostka, 5-cylindrowa, którą możecie znać z modelu RS3, ale na przykład też z Cupry Formentor w wersji VR5.
Tak.
I została ona tam lekko podkręcona w tym KTM-ie i zamiast tych 450 koni tutaj produkuje 500 i 581 Nm momentu obrotowego.
To musi być szaleńczy samochód.
No, setka w 3,4 sekundy, prędkość maksymalna to 280 km na godzinę.
No tak, to się zgadza. Parametry mówią same za siebie, więc jeżeli macie ochotę pojeździć po torze, to jest takie dobre auto treningowe, wydaje mi się. Kiedyś, no prawie.
Myślisz, że można na niego założyć sliki? Pewnie tak.
Oczywiście, że tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pytanie jakiej marki, oczywiście. A! Tu cię zagrałem. No. To jest najważniejsze. To jest
marka na B ostatnio regularnie mi wysyła informacje prasowe.
Marka na B?
Marka na B, tak.
A mnie nie.
Właśnie ja się zdziwiłem, bo inne przestały. A ta zaczęła.
Może cię gdzieś tam stracili ze swoich list mailingowych.
Może. Ale nie wiem, bardzo dziwne są te informacje prasowe na temat opon. Inteligentna, sztuczna inteligencja opracowała nowy wzór, który zmienia trakcję.
No, wzór bieżnika jest ważny na pewno, ale tak, używanie słowa inteligentna w odniesieniu do opony.
Nie, sztuczna inteligencja zaprojektowała ten
sztuczna specjalny. Sztuczna inteligencja zaprojektowała wzór bieżnika, rozumiem.
Dokładnie.
Okay.
Ale co więcej, to nie jest tylko taki...
Człowieczej inteligencji nie starczyło, żeby zaprojektować dobry bieżnik, okej.
Ale co więcej, to nie jest koniec, bo na pokładzie tego bolidu tak naprawdę znajdziemy tak klimatyzację, także nie będzie ci za gorąco, wspomaganie układu kierowniczego, także nie musisz mieć już wielkich mięśni, możesz nie chodzić na siłownię. System podnoszący super przednią oś o 9 cm, to jest dużo już.
Tak.
Nie zabrakło także kamery cofania, no bo tak naprawdę tutaj nie masz nawet lusterka chyba. Głośników, które odtwarzają dźwięk tylko za pośrednictwem Bluetootha, gniazdo ładowania telefonu.
Czyli nie ma radia.
Proszę bardzo. Tak, nie ma radia, ale możesz naładować telefon. W trasie z kolei przyda się 96-litrowy zbiornik paliwa. Podejrzewam też, że na torze się przyda, bo...
Przede wszystkim na torze się przyda. No, kiedy na połowie baku przejedziesz 60 km.
Ale mimo tego, że to brzmi tak, jakby ten samochód miał być super komfortowy, to jakbyście zobaczyli zdjęcia, które się właśnie pokazują, jeżeli słuchacie nas na YouTubie, to zobaczycie, że jest to taki bardzo surowy samochód z włóknem węglowym odsłoniętym wszędzie i to nie jest takie włókno węglowe, co ozdabia wygłuszenia w samochodzie, tylko to jest konstrukcyjne włókno węglowe.
Tak. Więc to wszystko świadczy o tym, jakie przeznaczenie tego samochodu. Ale to w ogóle ciekawe są rozwiązania, bo rzeczywiście nie codziennie masz styczność z samochodem, który ma coś, co w teorii powinien mieć, a nie ma czegoś, czego w sumie nie
i kosztuje
tam
300 tysięcy euro.
Kosztuje 300 tysięcy
euro. Czyli co, teraz to prawie 1,2 mln, nie? Nawet ponad.
Ponad. Z 1,5 miliona złotych.
Bo stoi po ile? Po 4,7, 4,6?
4,70 coś. 4,72 albo 74. Nie wiem jak dzisiaj. Chyba wczoraj było za tyle. W każdym razie, no nie,
możemy sprawdzić.
Prawie 1,5 miliona złotych za KTM-a. W ogóle...
4,70 równo.
O, w ogóle, jeżeli chodzi o KTM-a, to jest kilka firm
1,400
w Polsce.
Stary.
No. Jest kilka firm w Polsce, które oferują jazdy tymi KTM-ami, jak się domyślasz, te prezentowe wszystkie. Także gdzieś tam pewnie niektórzy mieli okazję jeździć. Widziałem onboardy jakiejś
jeśli
z jazdy KTM.
Jeśli chcecie promocję w motoryzacyjnym skrócie tygodnia...
To dajcie nam się przejechać.
Tak, dokładnie.
Tak jest. Chociaż nie wiem, czy bym chciał. Już kiedyś się wypowiadałem na temat tych firm, które robią prezenty samochodowe. Może lepiej nie. Może lepiej nie. Okej, nie chcę być AC w tym wypadku.
A jeśli chodzi o AC, OC i o Mercedesa. Nowe E53 no dostanie 4 cylindry.
Tak.
Proszę bardzo.
No nie jestem. Nie jestem zdziwiony, bo po C43, które również dostało ten silnik, czyli taki, który możecie kojarzyć z modelu A45, A45S, chociaż w systemie 48-woltowej hybrydy mild hybrid. No i jeszcze w dodatku z tym silnikiem elektrycznym, który napędza turbosprężarkę. Czyli technologia wow z F1. Ja cię kręcę. Co, wiesz co, jakoś szczerze mówiąc, to nie było coś przełomowego wtedy, kiedy miałem okazję tym jeździć. To znaczy dla mnie, jeżeli chodzi o odczucia, bo przełomowe na pewno jest technologicznie, ale to nie było coś chyba jeszcze, co zdążyłem poczuć tak na własnej skórze jakoś tak.
A właśnie, bo ty jeździłeś tą czterocylindrową.
No jeździłem tym C43, no byłem
właśnie,
na premierze
właśnie,
tego samochodu.
Zapomniałem o tym.
On przyspieszał bardzo dobrze, jeździło się fantastycznie wręcz, ale nie czułem jakichś specjalnych wrażeń wynikających z samego faktu, że ten samochód jest napędzany, to znaczy ta turbosprężarka jest napędzana małym silnikiem elektrycznym, który gdzieś się rozpędza jeszcze zanim spaliny zrobią to w taki tradycyjny sposób. No właśnie mówię, że nie czułem specjalnych wrażeń, które by się z tym wiązały. Albo ja po prostu nie wiem, nie jestem tego świadomy, albo nie miałem na tyle czasu. No bo rzeczywiście, no pewnie drogi publiczne nie są najlepsze do tego, żeby testować takie samochody. No, może przyjdzie na to czas. Natomiast to nie było jakieś wielkie zaskoczenie. To nie było coś, co łapiesz w lot, że wiesz, że to jest to, co działa na twoją korzyść, że to jest to rozwiązanie, które pozwala ci zrobić to i tamto. Nie, to był taki cichy bohater raczej, mam wrażenie.
Wiesz co, bo tak patrzę na tą informację a propos nowego Mercedesa. To jest bardzo ciekawe, co opowiadasz o C43 i to moim zdaniem bardzo wyjaśnia przyszłość AMG. No. Tak przede wszystkim. Ale tak się zastanawiam i nie mogę się pozbyć wrażenia, że nowy Mercedes E53 AMG i ogólnie nowy Mercedes klasy E wygląda właściwie identycznie jak ten, którym jeździłem po raz pierwszy 5 lat temu. Mimo tego, że...
To są rendery, wiesz.
Jeszcze. Aha, okej. Okay.
To są rendery.
Ale to są rendery, dobrze.
On jeszcze nie został zaprezentowany. No czekamy na nową generację, bo z klasą E w Mercedesie było tak dziwnie, że oni zrobili lifting.
Czyli to jest ten sam, czyli dobrze jednak zauważyłem.
No. Oni zrobili lifting, ale nie wszystkich wersji nadwoziowych tego samochodu, tylko w wersji sedan zrobili ten lifting, w wersji cabrio zrobili w przód i wnętrze, ale tył został ten sam.
I w kupę tak samo, bo nie jeździłem rok
temu. I w kupę tak samo, no. Tylko przód i kierownica.
Tak.
To było strasznie
dziwne. I zmienili ten system multimedialny na delikatnie większy.
No tak. No, system multimedialny, kierownica i przód.
A teraz wiemy jedno z naszych źródeł w fabryce Mercedesa.
Aha.
Udało nam się uzyskać wiadomość, że mamy takie.
Wow.
Ja ci nie wszystkim mówię, co się dzieje w redakcji MST.
Wow.
Będzie ekran wertykalny na środku, tak jak w C-klasie.
A, ten, okej, okay, rozumiem.
No, to wiemy, to jest z tych plotek.
Ten, co we QE, gdzie
potwierdzone info.
Tego hyperscreena. Okej, dobra, rozumiem. No to spoko, bo to wygląda dobrze. I to działa też dobrze przede wszystkim. Wreszcie Mercedes, tak jakby wiesz, doskakuje do tego. Nie tylko wizualnie, bo wizualnie zawsze wyglądało to fajnie, ale pod względem ergonomii, użycia, grywalności, jakbyśmy to powiedzieli w odniesieniu do gier komputerowych. No, ten HUD wreszcie jakoś tak...
Zaczął żyć.
Działa, żyje, tak. Jest responsywny, jak to mówią. O czym teraz rozmawiamy? Czy będzie to
Maserati
nowy Jeep?
Maserati Gran Nie. Turismo Folgore.
Okay.
I to jest samochód, na który ja bardzo czekam. I co więcej, ty mówisz, że nowe Maserati Gran Turismo Folgore to będzie następca Maserati Gran Turismo.
Folgore oznacza,
czyli
że będzie elektryczne?
Samochodu, który według mnie jest najlepiej brzmiącym samochodem na świecie.
Okay.
W wersji Gran Turismo S.
No, no, no.
Ja wiem, że są fani tam LFA, Carrera GT i tak dalej.
No, ale to
samochód, który powoduje,
są.
Że moje serce zaczyna bić szybciej, odwracam się i przerywam każdą konwersację, którą prowadzę. To jest to 4,7 litra w Gran Turismo S. No i teraz nadchodzi jego następca i wszyscy mówią, że to będzie samochód tylko elektryczny, ale Patryk Brzozowski ma nowe seksowne informacje. Przepraszam, przeczytałem tutaj seksowne linie. Nowe interesujące informacje, które mówią, że trafi tam.
No nie wiadomo, czy tam nie wiadomo, co
silnik
tam trafi.
Netuno z V6
tak
3.0.
Tak się domyślamy, natomiast rzeczywiście Folgore, czyli wersja elektryczna, ma nie być jedyną wersją nowego Gran Turismo.
Okay.
Ma być też hybrydowe, więc domyślam się, że Gran Turismo dostanie ten czterocylindrowy silnik z Giulii, połączony z silnikiem elektrycznym. A
nie.
Raczej... Tak?
Nie.
A potem dostanie V6 Netuno, no i Folgore, czyli elektryk.
Nie zrobią tego, co?
No bankowo
nie,
to zrobią.
Nie zrobią Gran Turismo z czterocylindrowym silnikiem.
No bankowo to zrobią. No nie mają innej hybrydy. Nie mają hybrydy, ale... z sześciocylindrowym silnikiem. Netuno też nie zrobią z hybrydą, no wątpię. Chociaż może rzeczywiście
może
czymś
tak,
nas zaskoczą.
Co?
Ale podejrzewam, że to jednak będzie to z Ghibli.
Może nie.
Ghibli, no. Ghibli to będzie to. Jestem tego prawie pewien, no bo nie mogę powiedzieć na pewno, ale
a kto chce
tak
Gran
sądzę.
Turismo z czterocylindrowym silnikiem?
Nie wiem, może będzie przynajmniej taniej i się wreszcie sprzeda, wiesz, tak szerzej.
Nie jestem przekonany.
Znaczy tanio nie będzie, no dobra, to oczywiste.
No ono nigdy nie będzie tanie, także
ale
przynajmniej mógłbyś dostać duży, fajny silnik.
Ale będziesz miał ładne auto z oszczędnym silnikiem?
Super.
Całkiem trwałym?
Mhm.
Całkiem trwałym.
Z aluminiowym blokiem.
No, bo jest podobno ma dobre opinie, więc czemu nie?
Chociaż... Ale czy to będzie ta sama hybrydowa wersja, która jest w Maserati Ghibli?
No.
Aha.
No
okay.
Właśnie o tym mówię.
Ona dosyć słabo brzmi, nie?
Wiesz co, no to i tak jest jeden z lepiej dzisiaj brzmiących czterocylindrowych silników, no bo trzeba to powiedzieć, no bo wiadomo, jak brzmią z reguły. Więc nie jest źle, ale ona ma taki dziwny feature, że nie wiem, co to jest, ale usłyszałem, że tak ma być. Ona tak świszczy, jak przyspieszasz. To słychać też na moim filmie, który kręciłem o tym samochodzie. Możecie sobie zobaczyć gdzieś tam ujęcia drive-by'e takie z zewnątrz, jak przejeżdżam
tutaj
takim...
albo tutaj pojawi się link.
No, w każdym razie. Przejeżdżam koło kamery i to dobrze wtedy słychać. Podczas jazdy też, ale wy możecie to usłyszeć głównie na tym ujęciu. I słychać takie... Dziwne to jest. Nie wiem,
ale
co to
jest.
I potem zapytałem.
Rozkręcającego się turbo.
Absolutnie. Nie, to jest jakbyś miał dziurę w wydechu jakąś. Gdzieś tam powietrze uciekało. Nie mam pojęcia. I zapytałem o to.
Tak ma być.
Podobno tak jest.
Może to jest dźwięk, wiesz, rzucanego trójzęba Posejdone.
Nie, to nie. Chyba nie ma jakiegoś racjonalnego zastosowania. Tak po prostu wyszło i tyle. W każdym razie, podejrzewam, że to będzie to, właśnie ten zestaw z Ghibli.
Ale podobno wersja elektryczna, o której ja wiem coś tam więcej, ma rozpędzać się do setki w 2,7 sekundy, ma mieć trzy silniki elektryczne, które łącznie dostarczą 1200 koni mechanicznych, rozpędza się do 320 km na godzinę, co jest bardzo imponującym wynikiem, zważając, że jest to auto elektryczne.
Tak. I w 10 minut będzie można uzupełnić zapas na kolejnych 160 km.
Tak.
Czyli ładowanie powinno być szybkie.
I o ile w te osiągi to ja wierzę, o tyle w te uzupełnianie zasięgu w 10 minut, to już tak bardzo zależy od ładowarki i tego, gdzie akurat jesteś.
Oczywiście, że tak.
I tego, czy ładowarka jest rozgrzana i tego, czy twój samochód jest gotowy na to, żeby przyjąć ładowarkę, że te takie marketingowe gadania mnie już trochę męczą.
Być może, ale
jeżeli... Z tymi autami elektrycznymi, jeśli mam być szczery.
No tak, ale jeżeli trafisz na odpowiednie warunki, załóżmy, że po prostu masz ładowarkę, która jest w stanie dać ci taką moc i Maserati Gran Turismo Folgore będzie w stanie przyjąć tę moc.
Na którym wcześniej ustawiłeś w nawigacji, że wybierzesz tą ładowarkę, także jak będzie podjeżdżać, to już przygotuje akumulatory na to, żeby dostały tą moc. No
wiesz jak jest. No to pewnie tak. To pewnie tak.
Nie wydaje ci się, że to takie
tak
opowiadanie
źle.
O tych ładowaniach samochodów elektrycznych takiego, to takie super szybkie, bo ja nawet jestem, ja lubię auta elektryczne, żeby nie było, nie jestem dużym przeciwnikiem. Nie wydaje mi się, żeby to była jakby przyszłość tak długofalowo, ale jeżdżę nimi, są przyjemne, fajne.
No.
Wygodnie się z nich korzysta. Nie masz takiego wrażenia, że to opowiadanie teraz o zasięgu i o tym, jak szybko samochód jest w stanie się naładować, jest też trochę podobne do tego, w jaki sposób samochody opowiadały o swoim zasięgu na jednym baku parę lat temu i później okazywało się, że małym druczkiem jest dopisane samochód jechał 20 km na godzinę z wyłączoną klimatyzacją, wiesz, i w ogóle bez żadnych feature'ów, które ten samochód teoretycznie ma.
No to wiesz jak jest, według tego WLTP, no niby to jest taka procedura, która już zakłada jakieś warunki w miarę naturalne, no ale jednak to nie jest idealna procedura, która sprawdzi ten samochód rzeczywiście w tradycyjnym ruchu i to jeszcze, nie wiem, w polskim zatłoczonym mieście, po nierównej drodze i przy takiej pogodzie, jaką mamy dzisiaj. No niestety. Natomiast trzeba powiedzieć, że zresztą ostatnio o tym rozmawialiśmy, ja muszę powiedzieć ze swoich doświadczeń, że wcale z ładowaniem elektryków nie jest tak źle, wystarczy, że masz dobrą ładowarkę. Oczywiście, my w Polsce mamy z tym problem, ale moje doświadczenie na bazie EQE mówi, że absolutnie już nie ma się czego bać. Pytanie, kiedy będziemy mieli taką infrastrukturę, jaką mają Niemcy, chociaż oni i tak mają dosyć słabą, to trzeba też od razu nadmienić, no albo Szwajcaria, tak? Te dwa kraje odwiedziłem
to jest
ostatnio.
Stosunkowo nowa technologia, także.
Tak, bo w Niemczech wcale też nie jest tak kolorowo, na wyspach tym bardziej. Tam też się wielokrotnie mówi o tym, że to nie ma sensu. Jeszcze. Ale my to już w ogóle jesteśmy w tyle. Natomiast...
Ale z drugiej strony tych ładowarek powstaje teraz, wiesz, jak grzybów po deszczu.
No dlatego z odpowiednim zasięgiem już dzisiaj po Polsce jesteś w stanie wygodnie, komfortowo i psychicznie również komfortowo jeździć samochodem elektrycznym. Jesteś.
Jesteś w stanie. I jest to często wygodne.
Tak.
Kupiłbyś sobie teraz elektrykę?
Tak.
Naprawdę? A jakiego?
No wiesz co, no na razie sprawdziłem w boju sprawdziłem najbardziej EQE i mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, wręcz 100% mnie do siebie przekonał, więc pewnie bym w to poszedł, bo nawet mi się podoba. Natomiast pewnie to jeszcze nie jest ten czas, ale gdybym miał go kupić albo musiał kupić, to nie miałbym większego problemu.
Okej.
Dałbym radę. Pewne przeciwności bym zwalczył jeszcze przez ten rok, czy tam dwa, ażby się tak już w pełni poprawiło. Jakbyśmy doskoczyli do zachodu w miarę. No ale nawet jeśli nie, to myślę, że dałbym też radę bez problemu.
Miałbyś dużo nowych znajomych na ładowarkach?
Tak. Spotykałbym się zawsze. Może by powstała jakaś nowa aplikacja, spotkajmy się na ładowarce.
No.
Coś w tym rodzaju. No wiem, to wymaga planowania.
Dajemy darmowe pomysły dla startupów, proszę bardzo.
To wymaga planowania. Oczywiście życie z elektrykiem wymagałoby trochę zmiany przyzwyczajeń. Na pewno wciąż. No ale cóż, no to może bym mi więcej spędzał czasu poza domem nawet.
No, albo możesz sobie założyć fotowoltaikę.
No, nie mogę No musiałbym zrobić u siebie w garażu jakiegoś wallboxa i wtedy osobny licznik do tego. No pewnie trochę by rąbania było z tym, ale może bym w końcu tam administrację przekonał do tego. Chociaż teoretycznie muszą to zrobić, więc nie powinno być przeciwwskazań.
A co jeśli wolałbyś mieć samochód, który jest co do zasady prowadzi się jak samochód elektryczny, jeździ jak samochód elektryczny?
No.
Co więcej, napędzają go silniki elektryczne, no, ale pod maską siedzi wielki, potężny silnik 1,5 litra o mocy nawet nie wiemy jakiej.
Mówisz o nowym Nissanie.
Mówię o nowym Nissanie X-Trail 2022 i jego innowacyjnym systemie e-Power.
No i z tego co pamiętam, również tę samą technologię dostał Juke nowy, bo chyba jeszcze nie Qashqai. Qashqai jest chyba standardową hybrydą, z tego co pamiętam, bo ostatnio się tym zajmowałem.
Ja jeździłem Juke'iem.
Ten nowy Juke.
Ale jeździłem Juke'iem z silnikiem 1.6 i z dwusprzęgłową skrzynią biegów. I albo nie wydaje mi się, żeby tam był system e-power dostępny.
Wiem, ale bo teraz będzie, bo to jest dopiero lifting. Zapowiedziane. Okay. Bo to jest zapowiedziane dopiero, ale wydaje albo Juke, albo Qashqai. Natomiast w X-Trailu rzeczywiście też w każdym razie chodzi o nową technologię hybrydową Nissana, która jest dziwna. Bo jest, jakby, bo jest odwróconą hybrydą.
To znaczy, to działa tak, że macie samochód teoretycznie zwykły, znaczy macie silnik z przodu, tankujecie paliwo.
Tak.
Przy czym sam samochód porusza się na silnikach elektrycznych, a silnik spalinowy służy niejako jako generator dla akumulatorów,
tak,
produkujący energię elektryczną. No i Nissan to reklamuje w taki sposób, że przykładowo stoisz w korku albo jeździsz ogólnie po mieście, no i ten silnik wtedy jest w stanie utrzymać stałe obroty, w związku z czym spalanie jest też niższe.
Tak.
Jest to logiczne. No i on ładuje te akumulatory. Jeżeli nie potrzeba, akumulatory są naładowane, to się wyłącza, także w ogóle zero spalania. I zastanawiam się, ja tego tutaj nigdzie nie mogłem znaleźć. Możesz też ją ładować, tą hybrydę?
Nie.
Aha.
Nie musisz, właśnie o to chodzi, że
ale
masz,
wiesz, to, że nie musisz, nie oznacza, żebyś nie chciał.
Okay. Nie, chyba nie możesz nawet. Mhm. Wręcz ona jest przeznaczona jako samowystarczalna. Stworzona jako samowystarczalna, z tego co wiem, bo Nissan to reklamuje jako połączenie zalet silnika spalinowego, w sensie samochodu spalinowego, czyli zasięgu tak naprawdę
samochodu spalinowego. Komfortu podróżowania takiego mentalnego.
Właśnie o zasięg, że masz zasięg tak jak samochód spalinowy, ale bezemisyjność i reakcję na gaz taką jak w elektryku. Tak.
No i wiesz,
nie musisz tego ładować, więc nie martwisz się o to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą.
Masz też tutaj funkcję e-pedal.
Tak, czyli
która
obsługujesz jednym pedałem.
Nissanie Leafie działa rewelacyjnie, także podejrzewam, że w X-Trailu będzie tak samo.
Tak.
I dzięki temu, że te silniki elektryczne napędzają tego dużego SUV-a, to nawet w najsłabszej wersji ten samochód rozpędza się do setki w nieco ponad 8 sekund, posiadając 204 konie mechaniczne. Pamiętajmy, że mówimy o naprawdę największym Nissanie w ofercie.
Tak.
A jeśli wybierzecie delikatnie mocniejszą wersję, czyli taką, która ma 213 koni, to w wariancie z napędem na 4 koła rozpędzicie tego X-Traila w 7 lub 7,2 sekundy do setki.
Ale to jest takie przewrotne, przyznasz, bo sprzedajesz samochód, ej, masz tu, nie bój się, masz spalinowy samochód, zobacz, pod maską masz silnik normalny spalinowy, ha, widzisz, także wsiadaj i niczym się nie martw, nie musisz go ładować, ale tak naprawdę jedziesz na elektryku.
Właśnie była jedna firma, która kiedyś próbowała to zrobić. Założył ją były projektant DB9 Astona Martina i nazywała się ona
Fisker.
Tylko tam generator był silnikiem diesla jeszcze.
Tak.
A sam samochód wyglądał jak $1,000,000 i wyglądał rewelacyjnie, ale przez to, że miał ten silnik diesla i zaraz wyszedł Dieselgate, co średnio się sprzedał.
No, zresztą to była taka konstrukcja trochę tak jak te, wiesz, wczesne peugeotowskie. No, dziwna, osobliwa dosyć, nienaturalna. Ludzie tak podchodzili z kijem trochę. No, a poza tym nie jest to marka, która jest znana tak jak Koenigsegg, tak jak Bugatti i tak dalej.
Dostaniemy też tutaj możliwość wyboru silnika 1.5 VCT, oferującego 163 konie mechaniczne i 300 Nm i to będzie już taki zwykły turbo, tak. turbo benzyna. I tylko będzie dostępna z napędem na przednią oś.
Panie, to ja sobie kupię tę turbobenzynę, bo po co mnie ten elektryk?
Po co mnie ten elektryk?
Nawet jak będę go tankował, to i tak wiem, że będzie awaryjny.
Turbobenzyna będzie najtańsza i kosztuje zaledwie 181 500 zł.
Aha.
a za najtańszą hybrydę zapłacisz 199 850 zł za zmianę pięcioosobową, 200-300 850 zł za wersję siedmioosobową. Mm-hmm. Dzień dobry, jest całkiem, godzina 8.36.
Całkiem ładnie wygląda ten X-Trail. Tu trzeba przyznać, że to nowe wzornictwo
nie?
Nissana jest spoko. Znaczy, ja nie wiem, czy to wnętrze jest ładne.
Ale
w Qashqai'u, bo w Qashqai'u i w Juku mi się raczej nie podoba. W X-Trailu może trochę bardziej.
Takie jest większe. Może dlatego mi się bardziej podoba.
Może.
Lubię dużo słońca.
Ja jestem ciekaw, jak się jeździ taką hybrydą, która jest niby silnikiem spalinowym, ale jednak jeździsz na elektryku. Nie to, że elektryk wspomaga silnik spalinowy, tylko działa solo.
Wiesz co, wydaje mi się, że akurat w tym wypadku będziemy mieli okazję się przekonać. Czekamy na to, co się tam stanie.
Ciekawe, jak to brzmi, nie? No bo teoretycznie ten silnik chodzi tam, czyli on się będzie włączał co jakiś czas.
Tak,
ciekawe, czy będzie głośny,
ja,
czy nie.
Wiesz co, bo ja dostałem informację prasową od Nissana i właśnie ma być dzięki temu cicho, że...
On nie wchodzi na obroty.
Wysokie. Nigdy nie wchodzi na wysokie obroty, bo nigdy nie ma takiej potrzeby, no bo jest generatorem.
Tak.
Także to jest szalenie interesujące. Moim zdaniem widzę taki... jedną małą dziurę w tej całej historyjce, która brzmi rewelacyjnie. Jak duży jest ten akumulator? To znaczy, jak często ten silnik spalinowy będzie musiał się włączać i być tym generatorem? Bo to zależy od tego, jak duży jest akumulator. Jak duży jest akumulator, zależy paradoksalnie też trochę...
I pytanie, ile spala, nie?
No właśnie. Nie, no bo jeżeli ten akumulator stale potrzebuje mieć pompowaną energię, no to
spalanie będzie
całkiem
normalne.
Tak, całkiem wysokie, no.
No, nie wiem, nie mam pojęcia. No to
patrząc na to, że ten samochód kosztuje około 200 tysięcy za wersję hybrydową, to nie zapowiada, żeby ten akumulator miał być największy, no bo im akumulator większy, tym samochód zwykle droższy.
Tak.
Bo one są, no drogie są podzespoły.
No dlatego jestem ciekaw, jak się będzie tym jeździło, jakie będzie osiągał wyniki. To jest zagadka. Enigmatyczne dosyć. No, we'll see.
Możemy go zabrać na offroad z napędem na
koniecznie
cztery koła.
Urwać tak. Coś. To by było w dobrym guście.
No.
By był odpowiednio przetestowany wtedy, wiadomo. No. Przejdźmy dalej.
Testy MST. A w tym tygodniu jeździliśmy dwoma samochodami z tymi samymi silnikami.
A, no tak, w zasadzie.
No, widzisz,
225 tak. koni mechanicznych, 360 Nm, 1.6 pod maską, współpracujące z silnikiem elektrycznym, napęd naprzód.
Dokładnie.
Scharakteryzowałem i 308, i nowy C5 Aircross.
Tak. Bardzo ja lubię tę hybrydę. Wiesz co, mówiłem o tym wczoraj w radiu, bo ciebie nie było w kampusowej audycji.
Tak.
I powiedziałem, że na początku, zresztą jeżeli chcecie prześledzić moje opinie akurat na temat 1.6 hybrydy, to jest to bardzo łatwe tutaj do zrobienia, ale... Ja na początku nie byłem przekonany do tego systemu.
On
nie był moim zdaniem dobry, a wydaje mi się, że w 308 został poprawiony i nawet został poprawiony względem tego, co jest w C5 Aircross, mimo tego, że to, co jest C5 Aircross, jest już i tak lepsze od tego, co było kiedyś 508. Mimo tego, że to jest niby dalej ten sam zestaw, który ma dalej niby tą samą liczbę koni, to w innym aucie jest inaczej dostrajane. I to, co jest 308 SW, jest naprawdę systemem, z którym ja mógłbym żyć na co dzień i nie narzekałbym.
Okej, no ja pewnie też bym nie narzekał, natomiast to auto działa w ten sposób, że no oczywiście naprzemiennie jest silnik elektryczny, silnik spalinowy.
Nawet jak masz rozładowany akumulator.
Tak, natomiast te przejścia, to włączanie, dołączanie silnika spalinowego jest dosyć wyraźne.
A to
samochodem tak
ciekawe.
Wręcz
troszkę... To w 308 tego w ogóle nie czujesz.
Trochę telepie, tak bym powiedział, że no jest to mocno odczuwalne. Wiesz dokładnie, nie pomylisz się absolutnie, kiedy ci się włącza bądź wyłącza silnik spalinowy. Okay. I to słychać.
308 tak nie ma, naprawdę.
On jest dosyć żwawy. Dopóki miałem naładowany ten silnik elektryczny, to przyspieszanie było naprawdę płynne. Wrażenia były dobre. Do czasu, aż akumulator spadł do zera. Oczywiście tam cały czas jeszcze przy niskich prędkościach działa silnik elektryczny. On sobie go tam doładowuje, odzyskuje energię, potrafi jechać przez chwilę na samym prądzie i tak dalej. Natomiast później dołącza się silnik spalinowy, który ma za zadanie i sobie troszeczkę doładować ten akumulator, który zasila silnik elektryczny, jeszcze napędzać koła, więc no, jest dosyć głośny. Nie ma się co oszukiwać. I nie wiem, czy ja mam najlepsze odczucia z tego systemu. Po raz kolejny trochę mnie to zawiodło. No, nie przekonało mnie do siebie. W sensie ja bym tego samochodu nie kupił, mimo że jest naprawdę bardzo wygodny. Fantastyczne są te fotele, chociaż trochę mają za krótkie siedzisko.
Mówimy o Citroenie C5 Aircross.
Mówimy o Citroenie C5 Aircross poliftowym, już z tym nowym, nową sygnaturą świateł, nową trochę bardziej muskularną sylwetką. No i z zredefiniowanym logo, bo to też trzeba przyznać.
Czuć, że już pracujesz przy tak naprawdę przy PR-ze marketingu, Marek. Tak. Muskularna linia
jest
sylwetki.
Jest szerszy, jest bardziej pewny siebie, swoją postawą wyraża większą pewność siebie, jest bardziej muskularny. Nowa sygnatura przednich świateł w kształcie litery V, oczywiście do tego z przodu wzór...
Ma nowe światła i nowy grill.
Wzór klawiszy fortepianu na światłach. To jest, przyznam, że coś pierwszy raz to widziałem. No jak masz
fortepian?
Przednie światła LED-owe, to jak zajrzysz do klosza, to tam na jednym z tych pasków LED-owych, które się układają w takie V, on ma takie czarne klawisze. Okay. I pod spodem jest oczywiście ten biały reflektor, ten biały pasek LED. No i wygląda to jak klawisze fortepianu. I to jest coś, co przyznaję, widziałem pierwszy raz. Ładnie, bardzo ładnie to wygląda. Estetyka jest na dosyć wysokim poziomie. I tak samo jest wewnątrz, bo jest chyba ładniejszy niż ten C5 Aircross, którym ty jeździłeś. Ten przedliftowy. No i te fotele, zwracam uwagę, że są naprawdę bardzo wygodne. Tylko powiedziałem, że siedzisko jest lekko za krótkie, ale generalnie jest naprawdę dobrze, bo tam jest pianka o zwiększonej gęstości, do tego 15 mm pianki jeszcze na samej powierzchni, więc masz taką podwójną piankę.
Pianka
na tych fotelach.
O zwiększonej gęstości.
Do tego masz opcję masażu i to na dwóch fotelach. Co prawda tylko jeden jest elektryczny, ten kierowcy niestety, ale ten drugi ma też masaż i podgrzewanie foteli.
I ten masaż Citroenie nie jest zły.
Nie, fajny i to
jest,
ma wiele opcji.
W porządku, tak.
Tak.
Jest też taki dosyć intensywny, bo czasami...
Tak, możesz intensywność sobie ustawiać też. Masz chyba na trzech poziomach intensywność. Więc tam wszystko się generalnie zgadza, poza też systemem multimedialnym, który jeszcze chyba nie jest ten sam, co w 308. Ma ładniejszy ekran, jakąś wyższą rozdzielczość, ładniejsze kolory, ale to jeszcze nie jest to.
W jakości HD.
I on jest dosyć nieintuicyjny. No jednak przyznaję, że... No jakoś obsługa tego nie stoi na najwyższym poziomie. Miałem z tym lekki problem. Trochę się nie odnajduję tam zawsze. Ale jest ładowarka pokładowa, taka indukcyjna. Jest bardzo dużo schowków pojemnych. Estetycznie jest naprawdę super.
Nie, wiesz co, ja zupełnie szczerze, jak się mnie znajomi pytają teraz, bo niektórzy mają dzieci albo w planach, albo już.
Współczuję.
Nie, to wiesz, to zależy, nie? No, moim zdaniem to szczęście.
Z mojej perspektywy współczuję.
Ale i pytają się mnie, jakiego SUV-a kupić. I ja zupełnie szczerze, bardzo często im mówię, żeby się przejechali i sobie sprawdzili tego Citroena C5 Aircross. No, bo mi się wydaje, że on jest dla rodziny, on ma strasznie dużo miejsca, ma dużo schowków. Ja nie mówię, żeby w tej wersji hybrydowej, bo akurat ona ma jeden niestety duży minus. To znaczy ten samochód jest komfortowy, fajny, dobrze się prowadzi i ma bak 35 litrów, co mnie akurat
tak,
dosyć...
Tak, 40, tak.
No, męczące jest, jak próbujesz gdzieś nim pojechać dalej.
I ma drugą wadę, że wersja hybrydowa, tutaj plug-in właśnie, chociaż bez tego szybkiego gniazda, tylko to pojedyncze, ma mniejszy bagażnik o 120 litrów niż wersja standardowa, jakby diesel, wersja spalinowa czy benzyna.
Ten samochód
720
był...
ma maksymalnie, a hybryda ma 600, czyli nie jest to w ogóle platforma przystosowana do tego, żeby mieć napęd elektryczny.
Ten samochód był rewelacyjny z dwulitrowym 180-konnym dieslem, ale te czasy już minęły niestety.
Cóż.
Ale no właśnie, i to jest rzeczywiście samochód, który ja polecam ludziom.
Okej, ja też mogę polecić,
bo on jest
przyjemny.
Jest fajny, komfortowy, idealny na trasy, bardzo dobry do miasta. Jeżeli chcesz na przykład się odwrócić i coś dotknąć, zrobić dziecku, podać, to masz dużo miejsca, żeby to zrobić. To jest fajnie przemyślany samochód. No, jest też dosyć ładny,
ale
trzeba powiedzieć.
Ale kabina nie jest przestronna. To nie jest przestronne auto. Jest
a nie wiem jak
dosyć,
po liftingu, ale...
Jest jednak dosyć... No skromna, taka otulająca, ja nie mówię, że tam się źle czułem, ale nie jest dużo, nie ma wiele miejsca wcale. I z tyłu też tak w miarę, ale bez przesady.
To ja nie jest duży 5 SUV. Osób kiedyś tym
to
samochodem.
To nie jest duży SUV. Z zewnątrz większy chyba niż wewnątrz.
Tak? Tak myślisz?
No
to
tak
zaraz sobie sprawdzę, co oni tam po liftingu pozmieniali.
No nie wiem, każdy może mieć inne wrażenie.
Ale 308 Peugeot z tym samym silnikiem. I tutaj przełączanie ze silnika spalinowego na elektryczny i elektrycznego na spalinowy występuje tak, żebyś tego nie poczuł.
A jechałeś bez naładowanego silnika elektrycznego?
No, a myślisz, że jak ja testuję hybrydę?
Okej. Okay.
Za kogo ty mnie masz, Patryk? Nawet odebrałem już.
Nie, to prawilnie.
No właśnie.
Okay.
Odebrałem, był chyba naładowany na 10 km elektryk, także idealnie. Uh-huh. Nie miałem nawet szansy sprawdzić.
Dobrze, bez sensu.
Bez sensu, ale mimo tego, że był rozładowany, spalił mi i jeździłem tylko po mieście.
No.
Tylko po mieście raz pojechałem do Rembertowa, także to nie jest trasa nawet. Uh-huh. Z centrum to dajmy, także to nie jest duży odstęp.
Dla niektórych to może być wyprawa, naprawdę.
Trudno to nazwać testem trasy. No,
no okej.
Okay.
Ile spalił?
Właśnie miałem spalanie 6,7 litra. Wydaje mi się, że to jest mega.
Ale ja łączne miałem... Trasę zrobiłem, bo pojechałem nim w tę i z powrotem do Kazimierza Dolnego.
To jest inny samochód, no.
Trochę po mieście, po Warszawie i miałem, no inny samochód, ale miałem tak około 8.
No to by pasowało w sumie, no bo 308 SW 7, jest
7,8
tak chyba. 10 razy bardziej aerodynamiczne od...
No generalnie źle nie było pod względem spalania, chociaż zaczęło się gorzej, bo jak wsiadłem do tego auta, to miał spalanie chyba ponad 10 średnie. I tak sobie myślę, o kurczę. Aż tak?
Nie, no wiesz co, ktoś go przestawiał po prostu.
No
i on uznał z ostatniej tej.
Może, albo ktoś po prostu szybko jeździł, no wiesz jak jest.
To tak, ale mi się wydaje, że często odbierasz samochody i masz średnie spalanie 50 litrów. To dlatego, że ktoś go wziął i przestawił z garażu na miejsce parkingowe.
Też.
Po tym jak
też
go tak umył, no i ten mu pokazuje ci ostatnią podróż. I ostatnia podróż miała pół kilometra i było
tak,
tylko
tak,
zapalenie
tutaj
silnika.
Tutaj miała więcej, więc ktoś po prostu szybko jeździł. Ale ja zbiłem tak do 7,8 łącznie. Okay. Z całości. Czyli cykl mieszany jak sos do kebaba.
Okej, okay, dobrze. Ale nie, zupełnie poważnie, ta hybryda w 308 działa lepiej.
Okej,
okay.
To dobrze.
I oprócz tego w ogóle nie słychać tego takiego, bo na przykład w 508 słychać było takie wycie tego silnika czasami, jak się samochód rozładował i dodałeś mu gazu i on wtedy nagle próbował znaleźć odpowiedni bieg na skrzyni.
W C5 Aircross jest podobnie.
To tutaj tego już nie ma. On dobrze znajduje ten bieg. Jakoś dopracowali ten system.
Okej, okay. No mimo, że tutaj też jest ta 8-stopniowa.
Ale mi się wydaje, że to nie zależy od samych podzespołów, tylko tego, w jaki sposób ten system został dopasowany do samochodu.
Whatever. W każdym razie mam nadzieję, że 308 działa lepiej, bo mi się podoba. A C5 Aircross, no to nie jest auto dla mnie, ale doceniam.
308 się dobrze prowadzi. Ja miałem w takiej bardzo fajnej wersji, jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza. Ona miała taką szaro-niebieską skórę.
Tak,
z limonkowymi przeszyciami. Wyglądało tak. To rewelacyjnie.
No jest piękne, to prawda. To wnętrze jest świetne. I w ogóle całe auto wygląda fantastycznie.
System multimedialny, ten nowy, jest intuicyjny i w ogóle jak ostatnim razem testowałem 308, to nie zauważyłem jednej rzeczy, że jak szeroka jest możliwość personalizacji tych przycisków na tym drugim ekranie dotykowym. Tam możesz sobie zrobić... Tak.
No.
Tam możesz sobie zrobić na przykład przycisk, który zrobiłem, z całym ustawieniem klimatyzacji. I tam możesz zmienić wszystko, czyli na przykład, nie wiem, będziesz miał poranne ustawienie w zimie, które klikasz i w tym momencie na chwilę ci podgrzewa fotel, podgrzewa kierownicę, podgrzewa wszystkie szyby, zwiększa na chwilę temperaturę powietrza. Mhm. To jest super, że coś takiego istnieje i wystarczy zrobić to jednym guzikiem i to będzie szalenie spersonalizowane pod ciebie.
Okej.
No bardzo mi się to spodobało. No bo nagle 5 akcji, które musisz zrobić w samochodzie, czyli podgrzanie szyb i tutaj zmiana tego wszystkiego.
Robisz jednym. No tak.
Bardzo mi się to spodobało. Nie wiedziałem, że tak można. I Apple CarPlay działa bezprzewodowo i działa dobrze.
To tutaj nie.
Aczkolwiek w tym samochodzie nie było ładowarki indukcyjnej, ale podejrzewam, że to dlatego, że po prostu tych podzespołów nie ma, ale w tej poprzedniej wersji była. Mhm. Jak jeździłem nie kombi. No i kombi. Duży bagażnik.
Nawet nie wiem, czy ładniejsze niż hatchback.
Ty tak mówisz. Mi się wydaje, bez wątpienia kombi ma bardzo ciekawe linie.
Tak, jest zadziorny.
Ten tył jest bardzo interesujący.
Bardzo.
Ale mi się wydaje, że ten hatchback się lepiej prowadził.
Okej. Okay.
No, to są moje przemyślenia.
Może i tak powinno być. Nie jeździłem wersją SW.
I co?
Miałem okazję, ale się nie przejechałem.
Wewnątrz są dwa wejścia USB-C.
No to tu były jeszcze USB zwykłe, także ewidentnie z naszej rozmowy wynika, że mimo, że mają te same...
Nowym samochodem.
Tak, a C5 Aircross jeszcze... mimo liftingu jeszcze pozostał trochę na starej bazie. No i sam fakt, że ma mniejszy silnik w tej wersji hybrydowej plug-in świadczy o tym, że nie jest to jeszcze samochód przystosowany do tego, żeby przyjąć technologię elektryczną, a 308
mniejszy
już,
bagażnik,
już jest. Mniejszy bagażnik, tak. 600 litrów w porównaniu do 720 to jest znacząca różnica.
Tak, aczkolwiek chociaż to jest tak wciąż ogromny bagażnik.
Tak. Chociaż i tak nie był mały, to prawda, ale 720 litrów to jednak już jest bardzo imponujący.
Ale wiesz co, na przykład C5 Aircross ma fajną możliwość ustawiania foteli z tyłu samodzielnie.
Tak, to prawda.
To jest
trzy niezależne fotele, tak, które możesz przesuwać, lekko pochylić oparcie albo złożyć na płasko i rzeczywiście to jest na płasko.
Tak, woziłem nim kiedyś choinkę.
Okej, no to do tego się nadaje, to widać, tak. Jest bardzo praktycznym autem, to trzeba przyznać, bardzo komfortowym też, to prawda, ze względu na to zawieszenie i ten system łącznie z tymi fotelami, to się nazywa Advanced Comfort w Citroenie i działa to, spełnia swoją rolę, naprawdę. Było, jeździ się przyjemnie, trasa też jest przyjemnością, ma kilka mankamentów, mógłby już być bardziej nowoczesny, dorastać już do 308, ale jeszcze nie. Domyślam się, że to będzie w następnej generacji, dlatego chyba C5 Aircross po prostu dostał lifting tylko, żeby przeżyć. I żeby dostać hybrydę, żeby się mieścić jeszcze w normach.
Wydaje mi się, że to się uda.
No pewnie się uda, natomiast no, wciąż dostajesz jednak auto nie tak aktualne, jakby mogło być.
Ale wciąż bardzo fajne. I wydaje mi się, że wciąż jeden z lepiej wycenionych SUV-ów. Gdyby miał tylko, tak, moim zdaniem, większy bak paliwa, to byłby jednym z najfajniejszych aut na rynku.
No niestety to jest pewien...
W swojej klasie oczywiście.
No daleko nim nie zajedziesz. No to jest około 600 km zasięgu. No to ja to tyle robię moim A35.
Na trasę to ten zasięg się zmniejszył w moim wypadku, ale może ja też wolę jeździć troszeczkę...
No niecałe 600 km.
Szybciej od
Myślę,
ciebie.
Myślę, że realnie z 500.
Okej. No dobrze, to co? To na dziś kończymy. Skończyliśmy, jest 8:54, piątek rano.
Dziwne, ale tak.
Tak się właśnie stało.
It's Friday then, it's Saturday.
What? No. Dobrze. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie albo oglądacie. Mamy też swoje TikToki. Patryka możecie też znaleźć na Instagramie jako kameralnie, mnie jako okiem kierowcy, a jeżeli chcecie zobaczyć nas znów razem, także na Instagramie, to możecie nas znaleźć jako Emy z tygodnia. I coś jeszcze? Mamy Facebooka, mamy LinkedIna, jeżeli jesteście tacy mocno biznesowi.
Tak, pamiętajcie o tym, że możecie nas subskrybować i na Spotify'u, i na wszystkich innych aplikacjach podcastowych, gdzie się da subskrybować i oceniać. Oceniać też możecie.
Ostatnio...
Spadliśmy z 5.0 na 4.9.
Tak.
Na Spotify'u. Dziękujemy bardzo.
Ktoś nam musiał dać jedną, tam 4 gwiazdki.
Dziękujemy.
Pewnie.
To
albo
specjalnie było, na pewno po tym, jak powiedziałeś, o teraz to na pewno spadnie i rzeczywiście spadnie. Ktoś nam kliknął.
Ale za to na Apple Podcast mamy więcej 5-gwiazdkowych ocen.
No okej, okay. No i tak, wspominaliśmy o tym chyba już gdzieś między wierszami, ale pamiętajcie, że mamy wersję wideo na YouTubie. Kanał nazywa się dokładnie tak samo jak podcast.
I próbujemy tam uzbierać 1000 subskrypcji. Wiemy, także że jest klikajcie. Was więcej, także klikajcie dokładnie, będzie nam bardzo miło.
Tak, potem nawet możecie nie oglądać, jeżeli nie chcecie, ale chociaż wejdźcie, kliknijcie. Wiem, że już każdy dzisiaj chyba ma konto na YouTubie. Kiedyś tak nie było, ale dzisiaj
każdy
powinno tak być.
Każdy musi mieć konto Google'a właściwie, także
właśnie.
Teraz...
No. Więc na pewno je macie. Po prostu kliknijcie, a potem, jeżeli nie chcecie, możecie zapomnieć i słuchać nas dalej w wersji audio.
Będzie nam po prostu miło.
Ale jak chcecie zobaczyć wszystko to, o czym mówimy, to polecamy.
Tak. Dobrze. To co? Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Cześć.